trwa nieustanna walka o życie, trwa walka pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że współczesny świat stał się areną bitwy o życie. Dzisiaj w studiu Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej witamy przedstawicieli Fundacji Centrum Życia i Rodziny w Warszawie. Jest z nami pan Paweł Ozdoba, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny w Warszawie. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Jest z nami także pani Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu Marsz Info, a także absolwentka Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże.
Tak, Aleksandra przygotowuje się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego i można powiedzieć, że to jest taka ostatnia prosta, prawda?
Tak, no już zostały mniej niż 2 miesiące, także ostatnie przygotowania i te organizacyjne, no i też właśnie do sakramentu, te duchowe.
Tak, do tego na pewno wrócimy podczas naszej rozmowy. Myślę, że to pierwsze pytanie, które trzeba też postawić. Chciałbym zapytać o waszą fundację. Czym się zajmujecie na co dzień, panie Pawle? I jaka jest wasza misja? Bo myślę, że ona jest bardzo, bardzo konkretna.
Nasza misja to oczywiście obrona życia nienarodzonego, promocja prawa do życia, promocja postaw pro-life, ale także oczywiście promocja prorodzinnych wartości, wartości chrześcijańskich. Stajemy tutaj w obronie atakowanej często dziś takiej jednostki, jaką jest właśnie tej komórki społecznej, jaką jest rodzina. Mówimy także o tym, jak ważne jest małżeństwo i jakim wielkim fundamentem, jak niezwykle istotnym fundamentem jest dla naszego życia społecznego. To są wartości niezwykle ważne dziś w tym świecie, który jest, no, można powiedzieć, zwariowany, ale jednocześnie wymaga właśnie obrony tych podstawowych wartości, tych fundamentów, na których jest zbudowana i ufundowana nasza cywilizacja. I celem i misją naszej właśnie fundacji jest podejmowanie tego trudu, żeby promować te wartości i także stawać w ich obronie.
To jest chyba taki paradoks, że dzisiaj musimy bronić tych rzeczy, które są oczywiste, naturalne i fundamentalne. I myślę, że waszą działalność tak naprawdę można zamknąć czy streścić w 2 słowach. Życie i rodzina, prawda?
Tak, to oczywiście też jest wyjęte, są 2 słowa z naszej nazwy. Centrum Życia i Rodziny. Nie przypadkiem nazwaliśmy fundację właśnie w taki sposób. Fundacja działa od 10 lat. Przede wszystkim działamy na terenie Warszawy, ale prowadzimy działalność ogólnopolską, że też tylko wspomnę jedną z największych naszych inicjatyw, to jest organizacja marszów dla życia i rodziny, które odbywają się w wielu miastach i miejscowościach w całej Polsce, bowiem na naszej liście organizacyjnej jest 140 miast i miejscowości, a zatem no, jesteśmy organizacją, która działa w całym kraju, więc myślę, że w całym kraju także można szukać działań, które podejmujemy. Nasza misja jest taka, że staramy się prowadzić działalność profesjonalnie, a zatem jesteśmy organizacją, która zawodowo zajmuje się w zasadzie, można powiedzieć, tymi wszystkimi sprawami. No i podejmujemy trud, aby to wszystko było prowadzone w sposób bardzo profesjonalny, no bo tego wymagają czasy, tego wymaga sytuacja, tego wymaga od nas rzeczywistość, abyśmy profesjonalnie bronili naszych wartości, no bo jeśli nie my, to kto? Jeśli nie my staniemy w obronie tych właśnie fundamentalnych spraw, to nagle się okaże, że będziemy w sytuacji o wiele trudniejszej niż dziś jesteśmy.
Tak, za tymi zadaniami, o których jeszcze dzisiaj powiemy, bo realizujecie wiele kampanii, stoją bardzo konkretni ludzie. Jest z nami w studio Aleksandra, która nie tak dawno trafiła właśnie do fundacji. Ola, czym się zajmujesz na co dzień i może właśnie jaka była twoja droga, że znalazłaś pracę właśnie w takim, a nie innym miejscu?
Moja rola w fundacji polega na redagowaniu portalu Marsz Info, który jest jedną z inicjatyw, jakie podejmuje fundacja. Portal Marsz Info powstał po to, aby właśnie informować o najnowszych wydarzeniach z dziedziny właśnie pro-life, pro-family na całym świecie, ponieważ korzystamy z mediów hiszpańskojęzycznych, angielskojęzycznych, no i tutaj naszych rodzimych. Jedno to jest właśnie informowanie o wydarzeniach, jakichś zmianach prawnych, czy marszach dla życia, albo męskich różańcach, które się odbywają na całym świecie, ale również propagowanie jakby dobrych wartości, tak? Piszemy świadectwa kobiet, które wybrały życie, czy też właśnie tematyka, która teraz jest bardzo szeroko przez nas podejmowana, to jest również sprawa ideologii LGBT, która coraz bardziej też na polskim, jakby w naszym poletku tutaj się rozprzestrzenia coraz bardziej. Jest ogromnym zagrożeniem właśnie dla rodziny, dla młodych ludzi, więc to są też takie tematy, które podejmujemy. Chcemy jakby uświadamiać ludzi też pisząc o wydarzeniach zagranicznych, bo można by sobie pomyśleć, co nas obchodzi, co tam w Puerto Rico się dzieje. Ale coś, co się dzieje w innych krajach, właśnie ta ekspansja ideologii gender, też może się niedługo zadziać u nas i prawdopodobnie już się dzieje na coraz większą skalę. I mając świadomość tego, możemy bronić siebie, bronić swoje dzieci, swoich znajomych, widząc już jakieś zaczątki, tak, tej ekspansji.
Dlatego korzystając z okazji, zachęcamy naszych słuchaczy, naszych odbiorców do odwiedzenia właśnie tego portalu Marsz Info. Znajdziemy tam informacje nie tylko na temat odbywających się marszów dla życia w naszej ojczyźnie, ale właśnie informacje z zakresu obrony życia, czy ogólnie mówiąc informacje z zakresu pro-life. Przejdźmy teraz do kampanii, które jako fundacja realizujecie na przestrzeni minionych lat oraz obecnie. Tych kampanii, tych działań jest rzeczywiście bardzo, bardzo wiele. Znajdujemy się w Kaliszu, w mieście Świętego Józefa i myślę, że ta kampania, o której trzeba i należy powiedzieć w tym miejscu, to kampania Przenieśmy Dzień Ojca na 19 dzień marca, czyli na dzień, w którym oddajemy cześć Świętemu Józefowi, bo to jest uroczystość Świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, właśnie Dzień Ojca. Święty Józef dzisiaj jest wzorem dla każdego mężczyzny, a szczególnie dla każdego ojca i właśnie ta data, 19 dzień marca, to nie jest data przypadkowa.
Tak, zdecydowaliśmy się podjąć taką inicjatywę właśnie w roku Świętego Józefa. Szukaliśmy jakiegoś pomysłu na kampanię, który pozwoliłby nam w tym roku właśnie Świętego Józefa, który oczywiście jest już za nami, ale w jakiś sposób wyjątkowy pokazać tą postać. Myślę, że nieco zapomniano, bo w skali kraju myślę, że tak właśnie jest być może na ziemi kaliskiej, a z pewnością tak nie jest, natomiast w całym kraju jednak Święty Józef jest gdzieś w postacią drugoplanową. Chcieliśmy w ten sposób pokazać jego cechy charakteru, jego postawy, jego wyjątkową charakterystykę, którą powinien się chyba cechować każdy mężczyzna, który chce być odpowiedzialnym mężem i ojcem. Obraliśmy sobie Świętego Józefa za patrona, jako my jako mężczyźni. Oczywiście jest to doskonały wzór i patron także dla wszystkich ojców, stąd też nasza inicjatywa ustanowienia Dnia Ojca na 19 marca. Podjęliśmy się stworzenia takiej kampanii, którą nazwaliśmy Dzień Ojca na Nowo i zachęcamy wszystkich do tego, żeby poprzeć inicjatywę, poprzeć petycję, która jest skierowana do Marszałka Sejmu, bowiem jeżeli chcielibyśmy tego ustanowienia Dnia Ojca, to taką stosowną decyzję o ustanowieniu Dnia Ojca na 19 marca może podjąć polski parlament, a zatem zwróciliśmy się do Marszałka Sejmu o to, aby przeprowadził odpowiednie czynności, przeprowadził cały proces legislacyjny w taki sposób, abyśmy mogli Dzień Ojca obchodzić faktycznie w Polsce 19 marca. Żeby tak się stało, potrzebna jest bardzo duża liczba podpisów poparcia pod tą inicjatywą, pod tą petycją. Ta petycja znajduje się na stronie internetowej dzieńojca.pl. Oczywiście jest szeroko opisana, wyjaśniona, czego się domagamy od polskich parlamentarzystów. Natomiast tam trzeba złożyć swój podpis, żeby wesprzeć tą inicjatywę. W tym momencie już prawie 68 tysięcy, jeśli się nie mylę, osób podpisało tą inicjatywę. Natomiast nie zwalniamy tempa i potrzebujemy jak największej ilości podpisów. W zasadzie każdy podpis, można powiedzieć, jest na wagę złota. Podpisy można składać w sposób tradycyjny, na stronie internetowej jest oczywiście odpowiedni formularz, ale także w sposób elektroniczny, do czego wszystkich Państwa zachęcam.
Myślę, że to może być taki piękny owoc roku Świętego Józefa, który jest już za nami. Papież Franciszek, który ogłosił ten rok, on nas zachęcał do tego, żebyśmy odkryli Świętego Józefa na nowo, bo rzeczywiście od niego możemy się wiele nauczyć. Polska, tak mówimy, że to jest kraj katolicki, szczycimy się świętym Janem Pawłem II. Kiedy spoglądamy też na inne kraje, to właśnie zauważymy, że oni Dzień Ojca świętują właśnie w tym dniu, 19 marca. Dzisiaj, kiedy weszlibyśmy na ulicę chociażby miasta Kalisza i zrobilibyśmy taką krótką sondę, kiedy obchodzimy Dzień Ojca, myślę, że wiele osób miałoby problem z udzieleniem poprawnej odpowiedzi, bo ta odpowiedź, no właśnie, nie dla wszystkich jest oczywista, że to jest 23 dzień czerwca. Kiedy uda nam się przenieść Dzień Ojca na 19 marca, właśnie za tym będzie się kryła też bardzo konkretna treść i myślę, że takie jest też wasze założenie, że nie chodzi o to, żeby to było takie święto puste, tylko właśnie za tym coś się kryje.
Tak, warto wspomnieć też o tym, że zanim rozpoczęliśmy tą kampanię, zrobiliśmy taki mini sondaż. On oczywiście był być może nieprofesjonalny, natomiast zrobiliśmy sondaż, zapytaliśmy naszych znajomych, naszą rodzinę, przyjaciół, także osoby jakieś postronne z naszego otoczenia, kiedy obchodzony jest w Polsce Dzień Ojca. Okazuje się, że większość zupełnie nie wiedziało, że jest to 23 czerwca, natomiast też warto wspomnieć o tym, że wcale nie 23 czerwca nie musimy musimy obchodzić Dnia Ojca, ponieważ on w żaden sposób nie został formalnie przyjęty. To jest pewna, przepraszam za porównanie, ale tak jak obchodzimy Dzień Pizzy w Polsce czy w Europie, tak też obchodzimy Dzień Ojca. W ten sam sposób został przyjęty ten dzień, więc on w żaden sposób nie jest zawieszony w jakimś kontekście kulturowym, w jakimś kontekście społecznym. Nie ma związku z żadną postacią, z żadnym wydarzeniem historycznym, a zatem bardzo prosto, dlatego ja też celowo nazywam to w ten sposób, że pragniemy ustanowienia Dnia Ojca na świętego Józefa, bo w tym momencie Dzień Ojca, który 23 czerwca występuje w kalendarzach, on występuje tylko i faktycznie w kalendarzach, a zatem nie jest w żaden sposób związany z naszą tradycją. W przeciwieństwie do krajów takich jak Włochy, Portugalia, Hiszpania czy Chorwacja, tam właśnie Dzień Ojca przypada na 19 marca i od dziesiątek, a może nawet setek lat właśnie Dzień Ojca jest obchodzony 19 marca, no bo faktycznie święty Józef był idealnym, najlepszym wzorem dla wszystkich mężczyzn i ojców. Zatem warto o tym pamiętać. Myślę, że to jest nie bez znaczenia dla tej inicjatywy.
Uśmiecham się teraz trochę do Oli, bo ona przygotowuje się, tak jak powiedzieliśmy, do zawarcia związku małżeńskiego. Ola, czy szukając właśnie swojego przyszłego męża, chciałaś, żeby on posiadał cechy świętego Józefa, żeby choć trochę był do niego podobny?
Oczywiście, że tak. No, myślę, że właśnie, tak jak mówił ksiądz, że nadanie treści temu świętu, myślę, że może pomóc też właśnie mężczyznom, chłopakom, którzy dorastają i szukają jakiegoś wzorca. Idealnie by było, gdyby znajdowali go w swoim ojcu, ale wiemy bardzo dobrze, że nieczęsto tak się zdarza, że gdzieś tam ten rodzony tata jest autorytetem, często jest nieobecny fizycznie albo jakoś mentalnie. Nie ma z nim większej więzi taki chłopak, więc skąd może inąd czerpać inspirację do tego, jak być prawdziwym mężczyzną, tak? I odpowiedzialnym i troszczyć się o swoją rodzinę. I też znaleźć w tym wartość, bo ja myślę, że to też jest problem dzisiejszych czasów, że no ja na szczęście takiego właśnie chłopaka znalazłam, ale wielu młodych mężczyzn, czy już nawet bliżej 40 dalej, wielu jest takich, którzy nie dojrzewają do tego, żeby zobaczyć piękno właśnie w odpowiedzialności, też odpowiedzialności za swoje słowa, za swoje przysięgi, za dane słowo, za osoby, które mają gdzieś tam powierzone, tak? Więc to myślę, że może dużo dać młodym ludziom, właśnie żeby mieć już tak od razu, tak? Odniesienie do kogoś, kto jest niezaprzeczalnym wzorem. I żeby właśnie patrzeć, jak on się zachował w różnych sytuacjach, mimo tego, że może nie ma jakoś wiele wzmianek o nim, ale wiele jest tekstów, książek. Nasza fundacja też wydała publikację, z której można czerpać właśnie inspirację, jak żyć jak święty Józef.
Tak, dzisiaj usłyszałem takie piękne zdanie, zresztą państwo też, że świat nie potrzebuje dzisiaj bohaterów, nawet superbohaterów, tylko ludzi świętych. I takim człowiekiem był zapewne święty Józef, który staje się dla nas wzorem. Wzorem dla każdego mężczyzny, ale także wzorem dla każdego małżeństwa. Ta kampania Przenieśmy Dzień na 19 marca, ona jest także wspierana przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Stanisława Gądeckiego. Tą akcję wspierają także ludzie ze świata sportu, mediów. Myślę, że warto też, Panie Pawle, o tym powiedzieć, że właśnie to nie jest taka inicjatywa tylko oddolna, ale wiele osób dzisiaj już także pod tym projektem się podpisało i to są osoby, które znamy.
Zgadza się. Przeprowadziliśmy kampanię w taki sposób, aby także pokazać taką, powiedzmy, ludzką stronę tej inicjatywy, to znaczy nie skupialiśmy się tylko na elementach religijnych, nie chcieliśmy pokazywać świętego Józefa jako postać oczywiście ewangeliczną, jako ojca ziemskiego naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale pokazaliśmy także, że zwykli ludzie, którzy są cenieni, którzy mają jakiś autorytet, którzy są zwyczajnie lubiani, także popierają tą inicjatywę i dlatego wśród naszych ambasadorów, w gronie naszych przyjaciół, którzy zechcieli wesprzeć tę kampanię, są ludzie sportu, są ludzie pracujący w mediach, są także aktorzy, są również profesorowie, że wspomnę tylko kilka z tych postaci, chociażby Zofia Klepacka, czyli nasza medalistka olimpijska, dziennikarz Rafał Patyra, były piłkarz Marek Citko, aktor Dariusz Kowalski, aktor Jerzy Zelnik, czy także chociażby pani Barbara Nowak, czyli małopolski kurator oświaty, a także profesor Aleksander Nalaskowski, czy choćby Robert Lica Friedrich, znany z Arki Noego. To są postaci, które cenimy, które są ważne dla naszego środowiska, które także zechciały swoją twarzą promować tą inicjatywę i zachęcać zachęcać do podpisania tej inicjatywy. Tych osób oczywiście wspierających, tych ambasadorów jest o wiele więcej. O wszystkich można dowiedzieć się na dzieńojca.pl. To niezwykle ważne, że te osoby zechciały promować tą kampanię, ale także oczywiście są także biskupi, którzy udzielili naszej kampanii błogosławieństwa, na czele oczywiście z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gondeckim, ale także chociażby z księdzem biskupem Damianem Brylem. Oczywiście szereg innych biskupów. To ważne także, że Kościół hierarchiczny i instytucjonalny pokazuje, że ta kampania jest ważna, że ona jest dobra i że może przynieść dobre owoce.
Odsyłamy Państwa do strony www.dzieńojca.pl. Tam można podpisać petycję Przenieśmy Dzień Ojca na 19 dzień marca. Rozpoczęły się także już przygotowania do kolejnego Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Warszawie dnia 18 września. I hasło tegorocznego marszu nawiązuje do przysięgi małżeńskiej, ślubuję ci. Dlaczego właśnie takie hasło, Panie Pawle?
W każdym roku wybieramy odrębne hasło. W zeszłym roku, że tylko wspomnę, było to hasło nawiązujące właśnie do ojcostwa, do tych wartości, które promujemy także przy okazji kampanii Dzień Ojca na Nowo. Brzmiało ono Tato bądź prowadź chroń. W tym roku z kolei chcieliśmy zwrócić uwagę na pewien bardzo poważny problem, bowiem jak oficjalne statystyki wskazują, już co trzecie małżeństwo statystycznie rozpada się w Polsce. W Warszawie, gdzie działamy, jest ta statystyka jeszcze o wiele bardziej dramatyczna, bowiem już co drugie małżeństwo statystycznie niestety się rozpada. Chcemy tym hasłem w tym roku i ślubuję ci zwracać uwagę na znaczenie małżeństwa, na ten aspekt nierozerwalności małżeństwa, na ten aspekt sakramentalnego związku, który uświęcony powinien być wspaniałym takim przykładem dla innych, ale również pewną drogą życiową, pewnym powołaniem. Skoro decydujemy się na zawarcie związku małżeńskiego, no to powinniśmy trwać w tych przyrzeczeniach i nawet pomimo pojawiających się różnych trudności nie powinniśmy się poddawać i powinniśmy realizować właśnie własne powołanie. Zwracamy uwagę na to, że małżeństwo jest takim fundamentem, na którym jest zbudowana nie tylko rodzina, ale także zbudowane jest w zasadzie nasze społeczeństwo, bowiem no to właśnie w małżeństwie, to właśnie w rodzinach przychodzą na świat dzieci, które mówiąc już wprost, to są miejsca, w których rodzą się nowi obywatele, więc na to także trzeba zwracać uwagę, zważywszy na to, że kwestia demografii w Polsce jest też bardzo trudnym problemem. Dzietność w Polsce jest na zatrważająco niskim poziomie. 1,3 dziecka przypada statystycznie na właśnie jedną kobietę, zatem jest to fatalny wynik, bowiem nawet nie ma prostej zastępowalności pokoleń. Chcemy zwracać uwagę, że dziś małżeństwo może być fundamentem, może być drogą, którą powinniśmy podążać.
18 dzień września to właśnie termin Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Jako Fundacja Aleksandra zachęcacie też inne, może mniejsze organizacje, które na co dzień promują takie wartości jak życie i rodzina, żeby one również włączyły się w przebieg czy przygotowanie tego marszu. Myślę, że razem możemy więcej i razem także możemy lepiej i możemy powiedzieć, że w tym momencie są potrzebne wszystkie ręce na pokład.
Oczywiście, że tak. Serdecznie zapraszamy ludzi z całej Polski. Jeżeli ktoś by chciał zorganizować wycieczkę ze swojej parafii, ze wspólnotą akademicką na przykład. Myślę, że właśnie marsz to jest bardzo dobry kierunek, na który można też odwiedzić stolicę przy okazji, jeżeli ktoś się wybiera z innych części Polski. A właśnie, jak ksiądz mówił, rąk do pracy nigdy za wiele, na pewno się przydadzą. I jest to piękna okazja, żeby zamanifestować w stolicy naszego kraju, na Narodowym Marszu, jak jest wiele osób przywiązanych do tradycyjnych wartości, do tych pięknych wartości, szczególnie w obliczu niedawnych parad równości, które się w Polsce odbywały. I gdzieś myślę, że jest bardzo ważne, żeby pokazać publicznie, tak, że ja też jestem za takim modelem rodziny, takim modelem społeczeństwa i chcę tego bronić.
Tak, trzeba też podkreślić, że to nie jest marsz przeciwko komuś. My chcemy promować te wartości, które są dla nas ważne i może kiedy właśnie jesteśmy w takich małych środowiskach, wydaje nam się, no tak, ja myślę podobnie, moja ciocia, moi znajomi też, ale my chyba jesteśmy w mniejszości, bo ten świat jest tak mocno przesiąknięty złem. To jest nieprawda, kiedy właśnie wszyscy się zjednoczymy na takim marszu i pokażemy, że takie wartości jak życie, rodzina są dla nas ważne, to nam też pokazuje, że właśnie to są tysiące, a nawet miliony ludzi, którzy wyznają podobne wartości i tak naprawdę nie możemy chować głowy w piasek. Chcemy promować to, co dla nas ważne.
Ten aspekt afirmatywny jest niezwykle ważny dla nas. Marsz dla Życia i Rodziny przede wszystkim jest to wielkie święto polskich rodzin. Oczywiście miejsce budowania wspólnoty wartości, a także miejsce promowania tych wartości. Oczywiście kwestie związane z atakami na małżeństwo, na rodzinę, na prawo do życia także zwracamy na to uwagę, bo to jest nieodzowny element, niestety są takie, a nie inne czasy, natomiast przede wszystkim jest to miejsce, gdzie promujemy te wszystkie wartości, pokazujemy pewną drogę, którą warto podążać, pokazujemy te wartości, które mogą być fundamentem i wyznacznikiem naszej drogi życiowej. Więc Marsze dla Życia i Rodzin to miejsce, w którym przede wszystkim pokazujemy piękno polskich rodzin, piękną drogę, którą można podążać i którą warto wybierać jako właśnie cel, którym powinniśmy podążać. Marsze dla Życia i Rodziny to inicjatywa, którą Centrum Życia i Rodzin prowadzi już kilkanaście lat, bowiem jeszcze nawet zanim fundacja powstała, to już nasze środowisko Marsze dla Życia i Rodziny organizowało. Pierwszy w 2006 roku, a zatem w tym roku będziemy mieli 17. edycję ogólnopolskiego, głównego narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, który odbywa się właśnie w Warszawie. Każdego roku to wydarzenie gromadzi blisko 10 tysięcy osób, więc jest to inicjatywa o dużym zasięgu, o dużej skali. Także na tych marszach można spotkać osoby znane, cenione, lubiane, że wspomnę tylko chociażby o księdzu Dominiku Chmielewskim, który od 2 lat już jest trwałym elementem naszego wydarzenia, bowiem po zakończeniu Marszu dla Życia i Rodziny odbywa się msza święta, jest usprawowana msza święta na krakowskim przedmieściu i właśnie ksiądz Dominik jest tą osobą, która jest razem z nami, która wspólnie z nami się modli. Oprócz niego są postaci znane z różnych dzieł dobrych, więc warto w tym miejscu się razem wspólnie spotkać i w tym roku spotykamy się na Placu Zamkowym 18 września w niedzielę. Mało tego, myślę, że mogę już w tym momencie powiedzieć, że prawdopodobnie będzie z nami gość specjalny, a gościem specjalnym będzie zespół Arkanoego, który zaśpiewa przed marszem i w ten sposób zagrzeje nas do tego, żeby w pełni zmobilizowani i energicznie nastawieni przemaszerować ulicami krakowskim przedmieściem, ulicami Starego Miasta.
Tę datę, drodzy Państwo, koniecznie trzeba zapisać sobie w swoich kalendarzach. 18 dzień września, Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny, który odbędzie się w Warszawie. Kiedy mówimy o działaniach pro-life, oczywiście dla nas, ludzi wierzących, bardzo ważna jest modlitwa. Ona jest punktem wyjścia, to jest sprawa fundamentalna. Ważne jest nasze działanie, to są chociażby te inicjatywy, które realizujecie jako fundacja, ale ważna jest także wiedza, wiedza merytoryczna. O tym troszeczkę mówiła Aleksandra na początku. My dzisiaj, kiedy jesteśmy za życiem, bardzo często boimy się wejść w dialog z tymi, którzy są naszymi przeciwnikami, bo boimy się, że zabraknie nam argumentów. Nie mamy wiedzy merytorycznej. To nie znaczy się, że takiej wiedzy nie ma, tylko że my jej nie posiadamy. I na waszej stronie internetowej jest też taka specjalna zakładka Strefa Wiedzy. Ola mówiła też o artykułach, które są publikowane na waszej stronie i myślę, że ta wiedza merytoryczna jest bardzo ważna. Często spotykamy się też z takim założeniem, że ktoś nam mówi, że badania pokazują dzisiaj to i to, że statystyki są takie, a nie inne i my wtedy się wycofujemy. No tak, no to my tutaj nie mamy już pola do działania, ale zapytajmy właśnie na jakiej podstawie i podajcie nam źródła. I tutaj chciałbym wskazać też na kompendium ProLife, które też jest waszym dziełem. Myślę, że to może być taka dobra lektura na wakacje dla każdego z nas. Kiedy chcemy walczyć o życie, kiedy chcemy stawać w obronie życia, to musimy też posiadać bardzo kompetentną wiedzę i tę wiedzę, takie kompendium mamy właśnie zawartą w tej publikacji.
Żyjemy w takich czasach, że dezinformacja niestety jest na każdym miejscu. Fake newsy nas otaczają w każdym możliwym momencie naszego życia i niestety musimy być na to odporni i przygotowani, żeby ewentualnie na tą dezinformację w jakiś sposób odpowiadać, także w sferze właśnie ochrony życia, ochrony rodziny. Dlatego przygotowaliśmy taką publikację właśnie Kompendium ProLife, które pozwala na przyswojenie pewnych zasadniczych, podstawowych informacji, oczywiście merytorycznych, w oparciu o badania naukowe, w oparciu o opinie uznanych autorytetów. Ta publikacja została przygotowana przez naszego eksperta, natomiast została przygotowana we współpracy także z postaciami niezwykle ważnymi dla naszego świata wartości, z profesorem Bogdanem Hazanem, profesorem Aleksandrem Nalaskowskim. Podkreślam to nieprzypadkowo, ponieważ no, to są postaci, które gwarantują wysoką jakość merytoryczną tej publikacji. Ta publikacja jest dla każdego dostępna na stronie internetowej kompendiumprolife.pl. Można ją oczywiście bezpłatnie zamówić, ponieważ realizujemy wysyłkę oczywiście w ramach naszej naszej misji fundacji. Zatem można bezpłatnie taką publikację zamówić na compendiumprolife.pl. To jest publikacja, w której przedstawiamy szereg argumentów, w jaki sposób w ogóle rozmawiać z naszymi przeciwnikami ideowymi, bowiem no, na każdym kroku spotykamy się z ludźmi, którzy mówią, że no nie, jednak aborcja to powinna być zalegalizowana. A na jakiej podstawie? No i oczywiście wymieniają jakiś szereg swoich argumentów, często powtarzanych w mediach lewicowych, liberalnych i powinniśmy odpowiedzieć w jakiś sposób, w szczególności powołując się na badania naukowe, na oczywiście merytorykę i te badania naukowe potwierdzają, że życie zaczyna się nie w wieku, powiedzmy, nie wiem, w 8 czy 9 miesiącu ciąży, tylko zaczyna się w momencie poczęcia i o tym trzeba mówić, w ten sposób trzeba przekonywać naszych oponentów i ta wiedza właśnie zawarta między innymi o tych sprawach znajduje się w naszej publikacji.
Warto tutaj przywołać chociażby recenzję przywołanego wcześniej profesora Nalaskowskiego, który napisał tak: to mądra i niezwykle pożyteczna publikacja, niewielka rozmiarami, stanowi rzetelne kompendium wiedzy dla obrońców życia, tych, którzy sami się nie obronią, ale także dla par, dla narzeczonych, młodych małżeństw, nauczycieli, wychowawców, katechetów i kapłanów. Po siedmiokroć ją polecam. Dlatego apelujemy i z tego miejsca zachęcamy, żeby zawsze to kompendium nam towarzyszyło i żebyśmy z tego kompendium chcieli jak najczęściej korzystać. Drodzy Państwo, nasz czas antenowy powoli dobiega końca i na zakończenie chcemy się podzielić z Państwem dobrą wiadomością, bo obecnie mamy do czynienia z 10-krotnym spadkiem liczby aborcji w Polsce i na tak ogromny spadek liczby aborcji miała wpływ decyzja Trybunału Konstytucyjnego na temat tak zwanej przesłanki eugenicznej, która jest niezgodna z polską konstytucją i można powiedzieć, że nastąpiła pewna dobra zmiana w prawie, która chroni życie nienarodzonych i to jest też taka dobra nowina dla nas dzisiaj, prawda?
Mogliśmy się tego spodziewać, bowiem przed wydaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie statystyki oficjalne pokazywały, że aż 90% mniej więcej aborcji dokonywanych w Polsce to były aborcje właśnie eugeniczne. Potem, gdy wyrok Trybunału Konstytucyjnego wskazał, że aborcja eugeniczna nie jest legalna w Polsce, nie powinna być dozwolona, nie powinna być przeprowadzana, nagle się okazuje, że rzeczywiście ta liczba wszystkich aborcji w Polsce radykalnie spadła i to bardzo dobrze, powiem, jak już mówił Arystoteles, prawo kształtuje obyczaje i skoro prawo mamy takie, a nie inne, to też będzie w jakiś sposób oddziaływać na kolejne pokolenia, tak? To jeżeli okazuje się, że aborcja w świetle prawa nie jest dozwolona, aborcja eugeniczna, to też w jakiś sposób to oddziałuje, kształtuje opinię publiczną i być może problem aborcji w przyszłości nie będzie tak poważnym, wielkim problemem, jak jest to chociażby w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Dziś oczywiście w Stanach Zjednoczonych jest odrobinę też inna sytuacja, bowiem pojawiła się decyzja Sądu Najwyższego, który także radykalnie ograniczył możliwość dokonywania aborcji w Stanach Zjednoczonych. Natomiast już nie wchodząc na ten rynek amerykański, rzeczywiście w Polsce sytuacja jest o wiele, wiele lepsza niż to było przed 2 laty, gdy ta decyzja przez Trybunał Konstytucyjny była podejmowana. Natomiast warto też zwrócić uwagę, że ta decyzja została podjęta w pewnej zgodności z dotychczasowymi orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie. A zatem to nie jest tak, bo pojawiły się też takie sugestie, że teraz, gdy rządzi środowisko bardziej związane z konserwatywnymi poglądami, promujące konserwatywne poglądy, no to po prostu ci sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zagłosowali w taki, a nie inny sposób. No nie, to jest oczywiście wielotna bzdura, bowiem ta linia orzecznicza jest kontynuowana i jest kontynuowana w stosunku do tych wyroków, które były podejmowane jeszcze w czasach, w latach 90., w 97 roku, kiedy aborcja została także w jednej z przesłanek zakazana. Zatem jest to kontynuacja pewnej myśli i bardzo dobrze, że ten wyrok został przedstawiony. Warto wspomnieć, że stało się to 22 października. Zatem we wspomnienie liturgiczne świętego Jana Pawła II, patrona rodzin, obrońcy życia.
Ktoś powie przypadek, nie sądzimy. Tutaj wierzymy też w takie szczególne orędownictwo świętego Jana Pawła II. Drodzy Państwo, rozmawialiśmy o ogólnopolskich inicjatywach Fundacji Centrum Życia i Rodziny. Każdy z nas może stanąć po stronie cywilizacji życia. Możemy być obrońcą tych, którzy sami obronić się nie mogą. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli pan Paweł Ozdoba, prezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny w Warszawie, a także Aleksandra Mielewczyk, redaktor portalu Marsz Info. Dziękuję za spotkanie w Kaliszu i rozmowę.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.